Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Domyślam się, że tego nie chcesz. Ja też tego nie chcę. Myślę, że my wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, nie chcemy stać w miejscu. To znaczy, że chcemy po prostu w życiu iść do przodu. Mamy swoje plany, swoje marzenia, swoje aspiracje. Mamy wyobrażenia tego, jak to życie może wyglądać, jak być może ono będzie wyglądało za miesiąc, za rok, może za kilka lat. Robimy różnego rodzaju szkolenia, inwestujemy w siebie. Bo tak naprawdę nikt z nas nie chce stać w miejscu. Chcemy wszyscy iść do przodu. Rzecz jednak ma się tak, że czasami nie jest łatwo iść do przodu, bo kiedy myślimy o tym wszystkim, co chcielibyśmy widzieć w naszym życiu, to naszą bujną wyobraźnię czasami przysłania fakt, że jesteśmy świadomi, że nie będzie łatwo w miejscu, do którego chcemy dojść. Myślimy o tym, że pewnie czekają nas różnego rodzaju wyzwania. Czasami myślimy o tym, że no, to jest fajne, ale to, o czym myślę, jest tak niepewne, tak chwiejne, że nie wiem, czy chcę zmierzać w takim kierunku. Tak, chcę iść do przodu, ale do końca nie jestem pewien, czy pewna, czy chcę tam iść. Więc czasami, o ile nie chcemy stać w miejscu i myślimy o tym, żeby iść do przodu, jest coś takiego, co nas powstrzymuje, kiedy myślimy o tym, co tam z przodu będzie, kiedy już tam być może dojdziemy. Czasami jest tak, że trudno jest nam iść do przodu, bo powstrzymuje nas przed tym nasza przeszłość. Trudno jest nam iść do przodu, bo myślimy o tym, co się wydarzyło w naszym życiu, o czym trudno jest nam czasami zapomnieć. Myślimy o tym wszystkim, czego doświadczyliśmy, a czego może nie chcieliśmy doświadczać. Myślimy o naszej przeszłości, która jest czasami trudna, która jest skomplikowana, albo która jest zamglona, która mimo tego, że już jest za nami, to jest trochę taką dziwną, nieodkrytą kartą naszego życia. Nie wiemy tak naprawdę, kim na dobrą sprawę jesteśmy. Tak też było w życiu pewnego człowieka, którego nazwano BK, Benjamin Kyle. To był rok 2004, kiedy znaleziono go, wydawało się, martwego, obok kosza na śmieci. Był pobity, nie miał na sobie ubrań, po prostu leżał bez ruchu, kiedy znaleziono go tuż obok fast foodowego miejsca Burger King. Okazało się, że ten człowiek ma szczególnego rodzaju amnezję, która sprawiała, że nie był w stanie nic o sobie powiedzieć. Nic nie pamiętał. Nie był w stanie powiedzieć, jak ma na imię, nie był w stanie powiedzieć, skąd pochodzi, nic o swoim domu, o relacjach, o rodzicach, o krewnych, o sąsiedztwie. Nie wiedział praktycznie nic. Próbowano mu jakoś pomóc, ale trudno jest pomóc człowiekowi, który nie wie o sobie nic i który nie ma dowodu tożsamości, bo też go nie miał. Sprawdzono w 5 dużych bazach danych i okazało się, że w żadnej z tych baz danych Benjamin Kyle nie figuruje. Ten konkretny Benjamin Kyle. Ponieważ nie miał dowodu tożsamości, to nie mógł dostać ubezpieczenia lekarskiego, nie kwalifikował się na ubezpieczenie społeczne, nie mógł być nawet przyjęty do schroniska dla bezdomnych, bo tam też potrzebny jest dowód tożsamości. Ktoś życzliwy użyczył mu swojej szopy, żeby w tej szopie mógł mieszkać i dano mu dorywczą pracę za marne pieniądze. Wszystko dlatego, że Benjamin nie wiedział, kim jest. Gdybym zadał tobie to pytanie dzisiaj, kim jesteś, to zastanawiam się, co byś mi powiedziała. Być może powiedziałbyś, no jestem mężczyzną w średnim wieku, jestem kobietą, jestem mężem, jestem ojcem, dwójki, trójki dzieci, jestem mieszkańcem Wrocławia, jestem pracownikiem dużej albo małej firmy, jestem pracownikiem naukowym albo pracownikiem fizycznym, jestem osobą, która ma pewne kompetencje w jakiejś tam sferze zawodowej czy życiowej i pewnie odpowiedzi na to pytanie byłyby różne, ale zadam ci raz jeszcze to pytanie. Kim jesteś? Kim jesteś w głębi swojego istnienia, w głębi swojej istoty? Nie wiem, kto jest autorem tych słów, ale ktoś powiedział, że musi być gdzieś jeszcze życie we wszechświecie, bo on jest zbyt ogromny, aby był tylko dla nas, ludzi, tutaj na ziemi. I to jest bardzo ciekawa myśl, bo jako ludzie chcemy, żeby ten świat był o nas. A może jednak tutaj wcale nie chodzi o nas. Może zupełnie nie chodzi o ciebie i o mnie, może w tym wszystkim chodzi właśnie o Niego, o Boga. Bo być może tak to jest, że próbując odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, muszę najpierw zrozumieć, kim jest Bóg, abym był w stanie zrozumieć, kim ja tak naprawdę jestem. Mówimy o Biblii, że to jest Boża Księga albo Boża Historia. Boża Historia to historia o Nim, czyli o Bogu. Ta księga nie jest o nas. Ta księga jest o Bogu. To, co jesteśmy w stanie zobaczyć dzięki nowoczesnej technologii dzisiaj, jest trochę tak jak rozpostarte płótno, na którym Bóg naniósł to, co oddaje Jego wielkość. Chociażby to, o czym czytamy w pierwszym rozdziale pierwszej księgi Biblii. Nie za wiele mam do czynienia z nauką i zawsze jestem zafascynowany, kiedy czytam jakieś takie naukowe albo popularne naukowe publikacje. I powiem wam, że co jakiś czas doznaję takiego olśnienia i myślę sobie, to jest wręcz niesamowite. Myślę o naszej galaktyce, która liczy, jak się okazuje, miliardy gwiazd. Nie miliony, ale miliardy gwiazd. Jeżeli chcemy ogarnąć tylko naszą galaktykę, to musimy przyjąć zupełnie inną miarę, żeby próbować ją jakoś ogarnąć albo próbować ją zmierzyć. Tu nie wystarczy miara typu metr, nie wystarczy miara typu kilometr, ale tak naprawdę potrzebujemy lat świetlnych, żeby w jakiś sposób być w stanie ją chociaż trochę ogarnąć. Lata świetlne to odległość, jaką światło pokonuje w ciągu jednego roku. Okazuje się, że jeden rok świetny to odległość, mądrzy ludzie mówią, około 9,5 biliona kilometrów, co wynika z pomnożenia niewiarygodnej prędkości światła 300 tysięcy kilometrów na sekundę przez liczbę sekund w roku. Dla zobrazowania tej skali światło potrzebuje zaledwie 8 minut, by dotrzeć ze Słońca na Ziemię. Wielkość tylko naszej, tej małej galaktyki to jakieś 100 tysięcy lat świetlnych. Gdyby liczyć gwiazdy naszej galaktyki co sekunda, nieprzerwanie, to potrzebowalibyśmy 2,5 tysiąca lat, aby je wszystkie policzyć. Może tak to jest, że Izajasz jednak miał rację, kiedy pisał w swojej księdze, w swoim pamiętniku, do kogo chcielibyście upodobnić Boga? Jakie moglibyście wskazać podobieństwo? On siedzi ponad jej okręgiem, a jej mieszkańcy są jak szarańcza. Rozpostarł niebo niczym zasłonę, rozciągnął je jak namiot. Do kogo więc jestem według was podobny? Kto może być mi równy? Pyta święty. Więc próbując odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, to muszę tak naprawdę zacząć od Boga, bo to Bóg jest w centrum. On jest praprzyczyną, on jest początkiem, początkiem, który nie ma początku. On jest niepojęty, jest niezmierzony, jest nieogarnięty, jest nieograniczony. Nawet kiedy czytasz ten pierwszy rozdział pierwszej biblijnej księgi, to zwrócisz uwagę, że 32 razy imię Boga jest wymienione tylko w tym pierwszym rozdziale. Jego imię wręcz wylewa się z tego pierwszego rozdziału Biblii na kolejne księgi jego objawienia. Ktoś powiedział, że pierwsze zdanie w Biblii to takie mądre stwierdzenie, to aksjomatyczne stwierdzenie, to takie założenie wyjściowe, które jest akceptowalne jako prawdziwe, bez dowodu. Wszystkie inne twierdzenia opierają się na tym jednym zdaniu. Bo widzisz, Biblia nie sili się, żeby udowodnić nam istnienie Boga. Ona po prostu zakłada, że On jest i to jest tak oczywiste, że nie wymaga komentarza. Bóg jest, jest twórcą wszystkiego, sam nie mając początku. Rzecz w tym, że jeżeli jesteś w stanie uwierzyć w pierwsze zdanie Biblii, posłuchaj tego, jeżeli jesteś w stanie uwierzyć w pierwsze zdanie Biblii, to nie będziesz miał problemu, by uwierzyć w resztę tego, o czym mówi Boże Słowo. Tak daleko, jak jesteśmy w stanie sięgnąć oczyma naszej ograniczonej wyobraźni, cofając się wstecz do odległej przeszłości, okazuje się, że Bóg już tam był, bo Bóg zawsze jest, bo On jest. Bóg nie tylko zawsze był, bo On jest, ale ten Bóg stworzył, jak czytamy. Gdyby czytać Stary Testament i porównywać różne przekłady, to okaże się, że jest być może 5, może 4 różne określenia, które się regularnie pojawiają w Bożej Księdze, które są tłumaczone jako stworzył. Ale z tych wszystkich określeń jest jedno, które jest zarezerwowane dla Boga i ono zawsze łączy się z Bożą Wszechmocą, z Bożym Majestatem. Zawsze przypisane jest Bogu. Tylko Bóg jest tym, który tworzy w taki właśnie sposób. I kiedy mówi Biblia o stwarzaniu, to chodzi o coś w tym pierwszym rozdziale, o coś nowego, coś, co jest doskonałe, co jest dojrzałe, co jest w pełni funkcjonalne, coś, co tylko Bóg jest w stanie zrobić, nikt inny. Bóg stworzył. Na początku. Na początku Bóg stworzył. Jak tak się zastanowić przez chwilę, to jedno zdanie stoi w opozycji do ateizmu, bo zakłada istnienie Boga. Stoi w opozycji do materializmu, bo oddziela Boga od Jego stworzenia. Stoi w opozycji do politeizmu, bo wskazuje, że jest tylko jeden żywy, prawdziwy Bóg. W opozycji do ewolucjonizmu, bo zakłada, że Bóg stoi za tym wszystkim, co widzimy. I w opozycji do panteizmu, który twierdzi, że Bóg jest wszystkim. Wiesz, ten opis stworzenia. Ludzie spierają się z powodu tych pierwszych rozdziałów Biblii. Prawdą jest, że opis stworzenia nie jest opisem naukowym. To narracja, która w poetycki sposób opisuje akt stworzenia. Ciekawe jest to, że dni stworzenia korespondują z cyfrą 7, która w Biblii wskazuje na doskonałość. Pierwsze zdanie Biblii to w oryginale 7 słów. Siódmy dzień to 3 zdania, z których każde ma po 7 słów. To nie jest przypadkowe. Ten opis nie jest przypadkowy. To hymn, który wychwala Boga i Jego stworzenie. Hymn, w którym jak refren powtarzają się słowa Bóg powiedział i stało się. Bóg znowu powiedział i stało się. I po raz kolejny Bóg powiedział i stało się. Psalmista mówi w swoim psalmie: gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twoich rąk, na księżyc oraz gwiazdy, które tam umieściłeś, to myślę, czym jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że tak o niego dbasz. To jest Bóg, który stwarza, Bóg, który stwarza swoim słowem, który jest aktywny, który sprawia, że rzeczy się dzieją, który robi rzeczy według swojego planu, według swojego zamysłu. Nie ma przypadku. Bóg czyni to na swój sposób i to jest ciekawe, że w tym hymnie o stworzeniu jest też nie tylko ten pierwszy refren wiążący się z cyfrą 7, ale drugi refren, który regularnie jest powtarzany. Bóg stworzył i stało się i zaraz potem jest dodane i to było dobre. I to było dobre. Pewnie pamiętasz tą historię. Wiele lat później pewien zamożny młody człowiek przyjdzie do Jezusa i rozpocznie, w zasadzie przepcha się do Jezusa i rozpocznie swoją wypowiedź: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby uzyskać życie wieczne? Na co Jezus w zadziwiający sposób, dający do myślenia, odpowiada: dlaczego nazywasz mnie dobrym? Przecież tylko Bóg jest dobry. I później w tej historii obnaża słabość tego człowieka, ale ciekawe jest to, że ta historia rozpoczyna się od słów, kiedy Jezus mówi i wskazuje na Boga, że to tylko Bóg jest dobry. To znaczy, że ten człowiek powinien był, mówiąc o Jezusie, widzieć w nim kogoś więcej niż tylko nauczyciela, i kiedy mówi o kimś dobrym, to w domyśle, jeżeli tylko Bóg jest dobry, to być może oto tutaj masz do czynienia z Bogiem, żywym, prawdziwym Bogiem objawionym w ciele. Tylko Bóg jest dobry. Dobry Bóg, tylko dobry Bóg stwarza tylko dobre rzeczy. Stwarza to, co jest dobre, co jest pożądane. Nie ma pomyłki w jego stwarzaniu, nie ma błędu, nie ma planu B. Stwarza ex nihilo, stwarza z niczego. Paweł, apostoł, wiele lat później napisze, że on to, czego nie ma, powołuje do istnienia. Być może słyszałeś tą anegdotę, bo ona jest regularnie powtarzana z zakazalnicy. Wielu kaznodziejów ją lubi. Nie ukrywam, że ja też ją lubię. To jest anegdota o grupie naukowców, którzy pewnego dnia stwierdzili, że już tak naprawdę nie potrzebują Boga. Wysłali do niego jednego ze swoich delegatów, by zakomunikował Bogu tą wieść. Naukowiec wtedy chwalił się, mówiąc: potrafimy już klonować, sięgamy daleko w świat, wysyłamy sygnały i statki kosmiczne w przestrzeń kosmiczną. Bóg cierpliwie temu wszystkiemu się przysłuchiwał. W końcu powiedział: dobrze, to może przystąpmy do takiej małej rywalizacji. Uczyńmy zatem człowieka. Na co człowiek powiedział: nie ma sprawy. Bóg dodał: stwórzmy go jednak tak, jak ja go stworzyłem, z prochu ziemi. Człowiek powiedział: w porządku. Pochylił się, żeby sięgnąć garść ziemi, na co Bóg powiedział: nie, nie, nie. Stwórz sobie własną ziemię. Tą ja stworzyłem. Nie mogę się nadziwić, wiecie, kiedy czytam ten opis Bożego stworzenia, bo kiedy się tak przyjrzysz mu wnikliwie, to możesz zauważyć, że ten akt stworzenia to praca trójjedynego Boga. Na samym początku osobowy Bóg stwarza niebo i ziemię. Taka figura retoryczna, która oznacza wszystko. Kiedy jest mowa niebo i ziemię, to znaczy Bóg jest autorem, jest twórcą wszystkiego, co istnieje. Bezgraniczny, wszechpotężny, wszechmocny Bóg stwarza wszystko i zaraz w tym samym opisie czytamy, że Duch Boży unosił się nad wodami. A później dowiadujemy się, że Bóg stworzył wszystko swoim słowem. I abyśmy się nie rozminęli z tym, co Bóg chce nam zakomunikować, to kiedy się pojawia Jezus wiele lat później, to Jan w swojej Ewangelii napisze, odwołując się, rezonując tym tekstem pierwszej księgi Biblii: na początku Bóg stworzył, Jan pisze, na początku było Słowo. Bogiem było Słowo. I przez nie wszystko powstało, i bez niego nic nie powstało, co powstało. Słowo to wiecznie istniejący Boży Syn, a więc Ojciec, Syn i Boży Duch Święty są zaangażowani w stwarzanie. Ten wszechświat, który nas otacza, który tak usilnie staramy się zrozumieć, nie jest dziełem przypadku, ale jest aktem stworzenia niesamowitego Boga. A więc kiedy wsłuchuję się w tą pieśń stworzenia, to odkrywam, że ten świat nie jest dziełem przypadku, ale Bóg stworzył go swoim słowem i wszystko, co zrobił, było dobre. Ale ten pierwszy rozdział pokazuje coś jeszcze. Pokazuje człowieka, mężczyznę i kobietę, którzy są uwieńczeniem tego Bożego aktu stworzenia. Do tej pory, kiedy Bóg stwarzał, to pojawiało się jedno i to samo określenie odnoszące się do Boga, które wiąże się z Bogiem jako suwerennym stwórcą. Bogiem, który panuje, który jest suwerennym stwórcą, a jednocześnie panuje nad całym swoim stworzeniem. Ale kiedy dochodzimy do tworzenia pierwszych ludzi, to pojawia się inne określenie: Jahwe, Bóg relacji, Bóg, który wchodzi w relacje, Bóg, który nawiązuje relacje, Bóg, który z jednej strony jest Bogiem stwórcą, a z drugiej strony jest Bogiem relacyjnym. Bóg nie potrzebuje niczego, nie potrzebuje ciebie i mnie, bo on jest pełnią sam w sobie, ale ten sam Bóg, który jest miłością, który jest pełnią sam w sobie, jest na tyle kochającym Bogiem, że chce, pragnie wejść w relację z człowiekiem, którego tworzy. niesamowicie wyważony opis wskazujący na wyjątkowego Boga. Opis, w którym słowa są ostrożnie dobrane. Mowa jest o tym, że Bóg, stwarzając człowieka, kształtuje go. To znowu wskazuje na pewien plan, na projekt, na przemyślane działanie. Bóg kształtuje człowieka trochę tak jak garncarz, który z namaszczeniem pieczołowicie pracuje nad swoim dziełem. Co więcej, w Starym Testamencie, kiedy jest mowa o czymś, że ktoś tchnął coś, to tchnienie nie pojawia się w odniesieniu do zwierząt, ono się pojawia w odniesieniu do człowieka. Jedynie tam, gdzie jest mowa o człowieku, to jest tak, jakby Bóg stanął twarzą w twarz z tym człowiekiem, którego ulepił, którego uformował i tchnął w niego dech życia. Pomyśl tylko. Ogromny, bezkresny, niepojęty, niezmierzony wszechświat został stworzony przez Boga Jego Słowem. Tak naprawdę, wiecie, kiedy myślę o tym, że Bóg jest Bogiem, jeżeli dać przywilej Bogu bycia Bogiem, to oznacza, że wcale nie musiał mówić nawet. Ja myślę, że Bóg mógł po prostu, mogło się zadziać, mogło po prostu powstać. Boży zamysł mógł się przyczynić do tego jedynie, żeby to wszystko powstało. A jednak mówimy o tym, czytamy, że Bóg rzekł, że Bóg powiedział. Być może ze względu na nas, na ciebie i na mnie, dowiadujemy się, że Bóg swoim słowem stwarzał. Ogromny wszechświat w porównaniu z małym, malutkim, malusieńkim, tynim człowieczkiem, który został uformowany, ukształtowany przez Boga, stworzony jak dzieło sztuki. Nie zastanawia cię to? Powinno. Psalmistę zastanawiało, nie mógł wyjść z podziwu. Kiedy myślę o tym wszystkim, pisze psalmista, to kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz i syn człowieczy, że go nawiedzasz. Dalej dowiadujemy się z tego opisu, że człowiek zostaje stworzony na Boży obraz i na Boże podobieństwo. To kontrastuje człowieka z całym poprzednim stworzeniem. Bo o żadnym z Bożych stworzeń nie jest powiedziane to, co jest powiedziane o człowieku, że został stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo. Więc znowu, kiedy myślę o Bogu, który jest Bogiem racjonalnym, który jest Bogiem kochającym, Bogiem, który widzi i słyszy, chociaż sam nie ma ciała, Bogiem, który wchodzi w relacje, który rządzi, który panuje, Bogiem, który ma wolę, Bogiem, który jest twórczy, który jest wrażliwy, który ma emocje, to myślę, że człowiek stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo odzwierciedla w całej swojej istocie to, jaki jest Bóg. Mamy inteligencję, mamy emocje, mamy wolę, jesteśmy istotami duchowymi, zdolnymi do nawiązywania relacji z Bogiem i z innymi. A więc człowiek całym swoim istnieniem jest podobny do Boga i wskazuje na tego Boga. To, że Bóg stworzył nas na swój obraz, wiąże się z jego celem, z jego zamiarem w stosunku do człowieka. Bóg zaszczepił w człowieku pewne atrybuty, które uzdalniają jego, mnie, ciebie, każdego z nas, do zachowania z nim intymnej więzi, do aktywnej relacji z naszym Stwórcą. A więc kiedy wsłuchuję się w ten hymn, to zaczynam też rozumieć, że człowiek został stworzony na obraz Boga i tylko dzięki Bogu można zrozumieć sens swojego istnienia. Ben Kyle nie wiedział, kim jest. Najwyraźniej dzisiaj już wie. Wyniki badań DNA skutecznie powiązały go wreszcie po latach z jego korzeniami, ujawniając, że w rzeczywistości nazywa się William Powell. Dzisiaj już wie, piszą nagłówki prasowe. A ja czytam o tym i zastanawiam się, czy Ben rzeczywiście wie. A w ślad za tym myślę, czy my tak naprawdę wiemy. Czy wiemy, kim jesteśmy. Ja wiem, że tak jak tutaj siedzisz i słuchasz tego, kiedy czytamy o tym wyjątkowym Bogu, który stwarza coś wyjątkowego z niczego i który czyni człowieka wyjątkową osobą na tej jedynej zamieszkałej planecie, to możesz myśleć sobie, jeżeli jest tak, jestem taki szczególny w oczach Boga, to dlaczego moje życie jest takie nieszczególne? Myślisz tak? Nie wiem, może tak myślisz teraz. Dlaczego moje życie jest takie nieszczególne, skoro jestem taki szczególny? Dlaczego są te wszystkie bóle, bolączki, cierpienia, kłótnie, oszustwa, przykrości, które ludzie sobie sprawiają? Dlaczego planowałem jedno i ufałem, że Bóg mnie poprowadzi, a się tak nie zadziało, zadziało się coś dokładnie odwrotnego, jestem wierny Bogu, chcę z Nim żyć, chcę Go honorować w swoim życiu, ale się dzieją te wszystkie rzeczy, których tak naprawdę nie dzięki, nie tak to sobie wyobrażałem, myśląc, że będę szedł do przodu w życiu. Więc skoro jestem taki szczególny, taka wisienka na torcie Bożego stworzenia, jak ja lubię o tym mówić, że jesteśmy taką wisienką na torcie szczególni, to dlaczego to życie jest, kurczę, takie nieszczególne? Jeżeli tak myślisz, to prawdę mówiąc, nie wiem, co mógłbym ci dzisiaj powiedzieć. Poza tym, co być może Bóg chciałby ci powiedzieć. I nie wiem, co On chce ci dzisiaj powiedzieć. Powiem wam, że podobnie jak ty, czytałem ten rozdział, myśląc o dzisiejszym poranku tutaj, czytałem ten rozdział zylionowy raz już w swoim życiu. Nie wiem, ile razy czytałem ten fragment. Z różnych perspektyw. I naukowców niewierzących, którzy się wypowiadali na jego temat, i wierzących naukowców, i biblistów, i sam przekład, tłumaczenie w różne tłumaczenia tego samego tekstu. I czytasz to tyle razy i myślisz sobie, no, co tu jeszcze można powiedzieć, co tu jeszcze można zauważyć w tym tekście. I powiem wam, że musiałem z taką nutką takiego pozytywnego zdziwienia przyznać się, że ten 28 werset jest czymś wyjątkowym w tym tekście. Bo jak przyjrzysz się temu, tej narracji, to wszędzie jest mowa o tym, że Bóg powiedział i stało się, Bóg powiedział i stało się i to było dobre. Później, kiedy czytamy o tych wszystkich zwierzętach i ptakach, które zostały stworzone, to czytamy, Bóg rzekł i mówi do tych ptaków, żeby tam sobie fruwały i do ryb, żeby sobie pływały. A kiedy stworzył pierwszych ludzi, to czytamy w tym tekście, powiedział do nich. Nie zauważyłem tego wcześniej. Bóg zwrócił się bezpośrednio do ludzi, do swojego stworzenia. I coś jeszcze ciekawego. To jest rozdział, który mówi, jest bardzo pozytywny w swoim wydźwięku. Tu jeszcze nie ma czegoś takiego, o czym niebawem się dowiemy z trzeciego rozdziału, czym jest tak naprawdę grzech. Sielanka nie trwała długo, tylko pierwsze dwa rozdziały i później się wszystko popsuło w trzecim rozdziale. Ale z tego pierwszego rozdziału można się domyśleć, jaki był Boży zamysł, bo Bóg mówi do nich, chociaż ich osadził w ogrodzie, w tym doskonałym świecie, to powiedział do nich, rozradzajcie się, rozmnażajcie i czyńcie sobie ziemię poddaną. Rozchodźcie się po całej ziemi. Może tak to jest, że czasami w życiu czujemy się tak nieszczególnie, będąc szczególnym Bożym stworzeniem, bo zapomnieliśmy o tym, że całe nasze życie oscyluje wokół Boga i Jego objawienia. Nie jesteśmy w stanie żyć bez Bożego Słowa. Nie jesteś w stanie. Bóg wypowiada swoje słowo z myślą o człowieku. Do człowieka je kieruje, do mnie i do ciebie. Jezus o sobie powie trochę później w historii. Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Psalmista powiedział wcześniej, twoje słowo jest pochodnią dla moich stóp. Nie jesteś w stanie żyć bez Bożego Słowa i ja nie jestem. I być może tak to jest, że czasami to życie wydaje się takie trudne i niezrozumiałe i nieszczególne, bo gdzieś oderwaliśmy Boga od Jego Słowa i chcemy za wszelką cenę poklepać się po plecach i myśleć, że jesteśmy tak wspaniali, jesteśmy takimi wspaniałymi ludźmi, jesteśmy, bo jesteśmy szczególni. Ale tak naprawdę ta nasza wspaniałość wynika z tego, że jesteśmy dziełem wspaniałego Boga, który nadal chce mieć z nami relacje i prowadzić nas przez to nasze życie. Zwróć uwagę, że w końcówce tego fragmentu, w pierwszym, drugim rozdziale, początek tego drugiego rozdziału jest mowa o tym, że Bóg siódmego dnia, nawet nie ma mowy o dniu i nocy, czyli ten dzień jest trochę inaczej definiowany, siódmego dnia, Bóg co? Bóg odpoczął po wszystkich swoich dziełach. A ja sobie myślę, no zaraz, jak to jest odpoczął? Przecież to by sprzeczyło temu, o czym jest mowa w innych fragmentach, gdzie jest mowa, że Bóg się nie męczy. A skoro się nie męczy, to nie musi odpoczywać. Więc jeśli się nie męczy, nie musi odpoczywać, to po co odpoczął? No być może właśnie po to, że to jest obraz dla nas, że prawdziwy odpoczynek mamy tylko w Bogu. I ten odpoczynek, jeżeli go znajdziesz, prawdziwy odpoczynek, to on się nigdy nie kończy, ale nie znajdziesz tego odpoczynku, nie opierając swojego życia na Bożym Słowie, na Bożym objawieniu. Jezus powie kiedyś, ja was nie sądzę do religijnych ludzi. Ja was nie sądzę. Słowo, które wam mówiłem, ono was osądzi w dniu ostatecznym. W innym miejscu powie, nie samym chlebem żyje człowiek, ale czym? Czym? Każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Widzisz, dlatego chcemy być biblijni. Chcemy być biblijną wspólnotą osadzoną na Bożym Słowie. Chcemy ciągle uczyć się od Boga, o Bogu, bo tylko w taki sposób jesteśmy w stanie przeżyć nasze życie w taki sposób, żeby wiedzieć, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Bóg stworzył świat i stworzył ciebie i mnie, abyśmy byli Jego obrazem dla świata i cieszyli się Jego bliskością. Każdego dnia. To jest możliwe. Bo o ile Adam i Ewa, i o tym się dowiemy niebawem, zepsuli to, to Jezus przychodząc odwrócił skutki decyzji Adama i Ewy i przywrócił nam na nową możliwość relacji bliskiej, żywej, intymnej, autentycznej, szczerej, prawdziwej, niepodrabialnej relacji ze swoim Ojcem, dzięki której ja, chwaląc Jego, mogę jednocześnie wiedzieć, kim tak naprawdę jestem. A więc, kim jesteś? Panie Boże, dziękuję Ci za to, że możemy dzięki Tobie wiedzieć, kim jesteśmy. Jeżeli są dzisiaj tutaj na tym miejscu jakieś osoby, które nie wiedzą, to modlę się, Panie, aby Twoje słowo penetrowało umysł, te dusze, Panie, tych osób, umysł tych osób w taki sposób, żeby mogły zobaczyć, kim są. Jeżeli są takie osoby, którym wydawało się, że wiedzą, a gdzieś są zagubione w życiu, pomóż też tym osobom, Panie, zobaczyć, kim są. A tych, którzy wiedzą, Panie, utwierdzaj w tym przeświadczeniu, że jesteśmy szczególnymi dziećmi. Jesteśmy nie tylko Twoim stworzeniem, ale jesteśmy dziećmi żywego Boga, jesteśmy dziećmi Króla, powołanymi do życia, które oddaje Królowi chwałę, Panie. I dziękuję Ci za ten ogromny przywilej, jaki mamy. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.